Jest godzina 12.40 w naszym studiu. Artur Kluczny, Fundacja Republikańska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale o Niemczech porozmawiamy. Tak się akurat złożyło. Ja tego nie planowałem i nawet nie miałem w tym udziału, ale mieliśmy rozmawiać o niemieckiej gospodarce i tak się zdarzyło, że wczoraj rozpadł się pomnik Angeli Merkel na koniu. Taki pomnik wydrukowany ze specjalnego lekkiego betonu, chyba pozłacany albo w jakiś inny sposób kolorowany na kolor najdroższego kiedyś kruszcu. Angela Merkel siedzi na koniu, ma ręce złożone w tak zwany romp Merkel. Nie wiem, czy to była rzecz była prześmiewcza, chyba nie, ale tak wyglądała, jakby miała być prześmiewcza. Tak czy inaczej się rozpadła na wiele kawałków. To symboliczny moment. Niemcy Angeli Merkel też już się rozpadły.
No, kusi nas ta perspektywa. Faktycznie można mieć takie wrażenie, ja je w dużej mierze podzielam, że Niemcy tu i ówdzie się sypią. Gospodarka przeżywa problemy. Kucyk Ursuli von der Leyen został zagryziony przez wilki w Niemczech, a pomniki kruszają. Także te pomniki chwały wilhelmińskiej. Nikt o to nie dba, tak jak przez lata nie dbano o infrastrukturę w Niemczech. Teraz chyba przychodzi otrzeźwienie. Niemcy zostali wyrwani z tej ospałości, ponieważ lata świetnej koniunktury, ja szacuję, że to co najmniej 15 lat od roku 2005, czyli od tych neoliberalnych reform kanclerza Schrödera, Niemcy przeżywały boom, który właśnie szybko i gwałtownie dobiega końca.
Przed Schröderem prasa europejska mówiła: Niemcy chory człowiek Europy. Teraz znowu tak się mówi. To prawda? Niemcy stały się chorym człowiekiem Europy?
Nie, pogłoski o ciężkiej czy nawet śmiertelnej chorobie Niemiec są przesadzone.
No ale wczorajsze czy przedwczorajsze dane Komisji Europejskiej. Spadek PKB 0,4%, czyli wyraźna recesja. Już nie można pudrować. Niemcy są w recesji. A to Francja, jest... Hiszpania, Włochy będą miały wzrost.
To prawda, Niemcy są jedyną dużą gospodarką europejską i światową, które przeżywają w tym roku recesję. Miała im towarzyszyć Wielka Brytania, ale niestety Niemcy znowu przeżyli zawód, bo okazuje się, że ten Brexit nie zadziałał tak, jak oni się spodziewali. Wielka Brytania będzie mieć ten dodatni wzrost gospodarczy. W przypadku Niemiec sprawa jest poważniejsza. Myślę, że nie chodzi tylko i wyłącznie o czynniki koniunkturalne, ale także i o głębokie zmiany strukturalne, które czekają Niemcy. Oni już mają tego świadomość.
Co to znaczy zmiana strukturalna?
No, zawodzi ich model ekonomiczny. Ta diagnoza padła już, jak sobie przypominam, pierwszy artykuł, który przeczytałem w 22 roku, a podniósł tę sprawę chociażby nasz premier Mateusz Morawiecki, mówiąc, że te główne motory wzrostu gospodarki niemieckiej, globalizacja, otwarty handel, tanie zasoby, niskokosztowy import oraz bezpieczeństwo gratis, to wszystko się skończyło i Niemcy muszą teraz restrukturyzować swoją gospodarkę i też przemyśleć na nowo swój model rozwoju.
Co znaczy przemyśleć model rozwoju? Bo jak rozumiem, to nie jest kryzys, z którego się wychodzi lekkimi reformami. Czyli zmiana modelu to w mojej wyobraźni, w moim słowniku, to jest gruntowna zmiana kierunku rozwoju. Zmiana branży, postawienie na inne możliwości, inne branże, inne technologie, inne działy przemysłu.
Główne think tanki już wiedzą, mają diagnozę, że dotychczasowy model ekonomiczny się wyczerpał. To znaczy, to co wszyscy wiemy już, bo to było najłatwiej zidentyfikować, import, zaopatrzenie w energię z zagranicy, w tanią energię, na czym Niemcy polegały przez dekady. Przy czym trzeba tu od razu sprostować, że to nie był całkowicie najniższy koszt paliw, jakie Niemcy, znaczy z jakich Niemcy mogły korzystać, ponieważ czy Wielka Brytania, czy Stany Zjednoczone miały niższe koszty energii. Natomiast oni budowali swoją potęgę na przemyśle przetwórczym, przemyśle chemicznym, które były przemysłami energochłonnymi. I w tej chwili te właśnie przemysły przeżywają ogromne problemy, ponieważ koszty energii niewiele zmalały w stosunku do tego szczytu, który miał miejsce w 2021-2022 roku.
To jest tak, że Niemcy to nie jest szkawka, nie jest tak, że nam się wydaje, o, niemiecki model się wyczerpał, teraz Niemcy będą musieli w bardzo poważny sposób swoją gospodarkę przekształcać, a tu nagle minął 2-3 lata, znowu popłynie skądś tani gaz i wszystko wróci do normy, znowu Niemcy będą na górce.
Ani czkawka, ani Katar. Niemniej jest to poważny disorder, że tak powiem, ponieważ kończą się także inne motory wzrostu, chociażby Europa Środkowa, która przez dekady była dla Niemiec, pełniła funkcję poddostawcy, zasobu i rynku zbytu. Bogacąca się Europa Środkowa, modernizująca się, już nie dostarcza pracowników po niskich kosztach, już jest bardziej wybredna, jeśli chodzi o import niemieckich produktów i też staje się konkurencją dla niemieckiej gospodarki.
To jest tak, że Niemcy bez tego zasobu naszego regionu nie mogą się dalej rozwijać w tej formie, jakiej się rozwijały.
Ja uważam, że to jest jeden z filarów ich potęgi ekonomicznej w Europie. Oczywiście oni mają własne wewnętrzne przewagi, jak chociażby znakomity przemysł, ogromne kwalifikacje, jeśli chodzi o średnie i wyższe technologie, ogromne zasoby finansowe, którym cała Europa Środkowa nie jest w stanie zrównać. Natomiast to, że już nie będzie Europa Środkowa tą dźwignią wzrostu gospodarczego jak dawniej, to w moim odczuciu jest przesądzone. Zwłaszcza, że Polska tutaj wyraźnie wyrywa się na samodzielność, prowadzi aktywną politykę gospodarczą i staje się bezpośrednim konkurentem dla przedsiębiorczości niemieckiej.
Na ile jest tak, że to jeszcze skoro jesteśmy przy naszym regionie i powiązaniach, często się mówi, nie cieszmy się z kłopotów niemieckich, bo nasza gospodarka jest podłączona pod Niemcy. Jeżeli Niemcy toną, to i my pójdziemy pod wodę. Tak musi być, czy nie musi?
Oczywiście jest wiele więzów łączących obie gospodarki. My to też już dość dawno zdiagnozowaliśmy, że występuje wiele współzależności, przy czym mamy tutaj do czynienia ze współzależnościami asymetrycznymi. To znaczy my od Niemiec zależymy bardziej niż Niemcy od nas. Niemcy właściwie od nas nie zależą w sensie obrotów gospodarczych. Natomiast gdybyśmy wypadli z tego obiegu handlowego, to byłby to uszczerbek w ich nadwyżce eksportowej, niewątpliwie. Natomiast jeśli chodzi o te asymetrie gospodarcze, to nasze usamodzielnienie się, nasza polityka chociażby inwestycyjna prowadzi do tego, że perspektywy rozwojowe w pewnej mierze tracą firmy niemieckie. Nasze CPK będzie bezpośrednią konkurencją dla Berlina. Nasze porty w Świnoujściu i ewentualnie w Gdańsku i Gdyni będą silną konkurencją dla Hamburga, który ostatnio bardzo cierpi. I wreszcie cała gospodarka wskutek szeregu inwestycji infrastrukturalnych staje się bardziej konkurencyjna, przyciąga więcej inwestycji zagranicznych i statystyki to pokazują.
Wróćmy do tego modelu, który się wyczerpał, modelu gospodarczego Niemiec. W naszych mapach mentalnych, to może wyświetlane słowo, ale już go użyłem, to niech będzie, zawsze Niemcy były tym motorem europejskim. Czyli zawsze patrzyliśmy na Niemcy jako niemalże wzorowy kraj gospodarczy, jako wzór, który tylko trzeba implementować i naśladować. To się będzie musiało zmienić.
Ja od dawna podejrzewałem, że traktowanie Niemiec jako wzorcową demokrację, bądź ich gospodarkę jako wzorcową dla Unii Europejskiej jest wynikiem jednak zabiegów z zakresu relacji z opinią publiczną. Sprawa jest dużo bardziej złożona. Kwestie polityczne sobie możemy odłożyć na bok, natomiast jeśli chodzi o porządek wewnętrzny gospodarki niemieckiej, to nie powinniśmy absolutnie ich rozwiązań naśladować. zdecydować. Mamy podobne modele rozwojowe, podobną strukturę gospodarki, na przykład w dużym stopniu 17-18% przemysł przetwórczy stanowi wkład do PKB. Natomiast już tak nie zależymy od systematycznych nadwyżek eksportowych, jak gospodarka niemiecka, gdzie 40% ich PKB to jest właśnie eksport. U nas jest silniejszy wkład konsumpcji w PKB. U nas szybciej rosną płace. Przypomnę tylko, że przez ostatnie 3 lata w Niemczech to jest i oznaka, ale też ich skutek ich modelu ekonomicznego. Płace realne w Niemczech spadły o 9%, kiedy w Polsce spadły tylko o 3%. My teraz znowu przyspieszamy.
To teraz zajmijmy się może jedną, ale niezwykle istotną częścią niemieckiej gospodarki, energetyką. Wiele osób mówi, że w zasadzie ten model się wyczerpał dlatego, bo wybuchła wojna, bo ktoś wysadził rurociągi Nord Stream 2 i ten model się, ten element modelu się załamał. Chodzi tylko o energetykę, czy o coś więcej? Jeżeli energetykę, to o co dokładnie w tej energetyce chodzi?
Oba kraje mierzą się z transformacją energetyczną i w sumie mamy bardzo podobne problemy. To znaczy nie potrafimy, mówię teraz całkiem przyjaźnie w stosunku do energetyki wiatrowej, nie potrafimy przyspieszyć tempa rozwoju tejże energetyki. Niemcy, które forsowały transformację klimatyczną, liczyły na to, że ich branże fotowoltaiczna i wiatrowa będą liderami rozwoju. Nie stały się, dlatego że wypierają ich powoli z rynku Chiny, które zdominowały łańcuchy dostaw w obu tych branżach.
My często mówiliśmy, tak, że po to Niemcy robią tą całą energiewendę i rewolucję klimatyczną i energetyczną tym samym w Europie, żeby swoje wiatraki sprzedawać.
Była motywacja ekonomiczna, zgoda.
To już jest aktualne?
Ta motywacja w moim odczuciu jest już nieaktualna. Nawet jeśli chodzi o tę branżę produkcji pomp cieplnych, to Niemcy też już nie mają, mają i nie mają wiodącej pozycji, dlatego że Viessmanna chociażby wykupił amerykański producent Global Carrier, dlatego że sam Viessmann nie byłby w stanie poradzić sobie z konkurencją, wielkoskalową konkurencją chińską. Natomiast wracając do tego modelu transformacji energetycznej, to oprócz tej motywacji ekonomicznej, ważnej, ale chyba nie kluczowej dla Niemiec i dla Niemców, dlatego że oni od 4-5 dekad są opętani troską o środowisko. Przez te dekady ja podzielałem troskę o środowisko, natomiast później ona wyewoluowała w troskę najpierw o klimat, a później w lęk o katastrofę klimatyczną. Więc tutaj motywowani oni są także ideowo i ideologicznie i to jest motywacja bardzo silna, która nie pozwala im zrezygnować z dotychczasowej formuły forsowania tej transformacji.
Gościem Kuriera Ekonomicznego, Kuriera w samym południe, Artur Kluczny. To jest tak, że Niemcy wpadły, czy niemiecki model gospodarczy padł ofiarą ideologii klimatycznej?
No nie jestem w stanie tego stwierdzić, czy oni padli ofiarą, czy są mastermind tej transformacji ekologiczno-klimatycznej.
Ale jak rozumiem, przestali na tym zarabiać.
Tak, gorzej doprowadzili do zubożenia społeczeństwa. Między innymi jedną z głównych cech ich modelu ekonomicznego było to, że oni, Niemcy, prowadzili politykę sprzyjania podaży, czyli zajmują się głównie ułatwianiem prowadzenia działalności swoim firmom. Weszli w wyścig subwencyjny po to właśnie, żeby swoje firmy wspierać. I dopiero w tej chwili zastanawiają się, bo jeszcze nie podejmują jakichś znaczących wysiłków, jak zmienić sytuację, jeśli chodzi o poziom edukacji, bardzo niski, jeśli chodzi o ubóstwo dzieci. W Polsce już wyprzedziliśmy Niemcy pod tym względem, czy choćby poziom płac realnych. Tam są bardzo duże różnice dochodowe. 9 milionów zatrudnionych w Niemczech zarabia poniżej 14 euro na godzinę.
My w Polsce, ale też w innych krajach Europy mamy do tych Niemiec taki bardzo lękliwy stosunek.
Ja nie mam.
Pan nie ma, ale a może ja mam. Albo inne kraje, albo kraje południa, albo Grecja, albo Włochy. Tak czy inaczej, jak się czyta naszą prasę, to są takie opinie od ściany do ściany. Powiedział pan o subwencjach. No myśmy parę miesięcy miesięcy temu raptem żyli wizją, że Niemcy nas wszystkich jeszcze bardziej wezmą gospodarczo za twarz, bo mają dużo pieniędzy i dostali zgodę komisji na olbrzymie subwencjonowanie własnych przedsiębiorstw w ramach wychodzenia z kryzysu covidowego. Teraz o tym nie słychać. Co się stało z tym planem? Bo on w Polsce no pół roku temu był topowym tematem, że Niemcy tak zresztą pieniędzmi, że znowu zdominują Europę jeszcze bardziej.
No, być może jest to cykl życia medialnego. Nie jestem w stanie wytłumaczyć, dlaczego media już zdążyły o tym temacie zapomnieć. Natomiast prawdą jest, że Niemcy mają za sobą także wsparcie Unii Europejskiej, która z natury rzeczy musi dbać o losy największej unijnej gospodarki. I przykładowo to rozluźnienie zasad udzielania pomocy publicznej przez Komisję Europejską doprowadziło do tego, że Niemcy potrafiły wykorzystać ponad 50% tej dopuszczalnej pomocy publicznej, Francja kolejne 25%, a wszystkim pozostałym krajom UE pozostała ćwiartka z tego
toru. Chociaż to się nijak ma do możliwości gospodarczych.
Tak, tak jest. Ale Niemcy też mieli własne zasoby i w ten czy inny ukryty sposób wspierają niemieckie przedsiębiorstwa. To jest właśnie też jeden z ich atutów, czy przewag konkurencyjnych. Klasa polityczna, która jest wrażliwa na postulaty przemysłu i potrafi szybko reagować. Wprowadza rozwiązania, które być może w dłuższej, już średnim terminie pomogą niemieckiej gospodarce.
Ale to jest tak, pomogą, no ale zaczęliśmy od tego, że model się wyczerpał. Czy można w wyczerpanym modelu użyć dużo pieniędzy i go ożywić?
Wyczerpały się, powiedzmy, no tak, też tak użyłem tego sformułowania zapewne. On będzie podlegał restrukturyzacji. Pewne elementy w nim zostaną, inne będą wymienione lub zmodyfikowane. No, zamiast,
które na przykład,
zamiast,
co się zmieni,
zamiast gazu i paliw kopalnych, Niemcy stawiają na wodór i technologie wodorowe. To jest zakład. Mogą ten zakład przegrać, jeśli się okaże, że technologie wodorowe się nie sprawdzą. Mają oczywiście rozwiązanie tymczasowe, prowizoryczne, czyli postawili na gaz. Źródła rosyjskie im wyschły, ale potrafili bardzo szybko i bardzo skutecznie się przeorientować na inne rynki. Stany Zjednoczone, Bliski Wschód.
Na Więc drugiej radzą strony sobie chcieli budować fotowoltaikę, dość szybko odpuścili Chinom. Kto postawili na wiatraki?
W 2013 już przegrali ten spór, ale to też dlatego...
W tej chwili przegrywają w wiatrakach. W tak. Motoryzacji postawili na ekologię, czyli koniec z benzyną, koniec z dieslem. Ostatnie kwartały to jest skokowy wzrost obecności chińskich samochodów elektrycznych na europejskim rynku. Mm. Tesla się trzyma mniej więcej na tym samym poziomie, troszeczkę traci. Europolskie marki ustępują chińskim, spadają na łeb na szyję. Głównie niemieckie.
Cała Europa nie doceniła potencjału chińskiego przemysłu.
Ale to też... Niemcy byli tym forpoczcie od kontaktów z Chinami. Dalej mają je bardzo silne i ożywione. Europejskie forpoczcie.
Nie chcę wnikać, czym jest spowodowana ich majopia, czyli krótkowzroczność w myśleniu o potencjalnych rywalach. Przekazali know-how Chińczykom, pomogli im zbudować przemysł, po czym wyhodowali sobie konkurencję silniejszą, sprawniejszą organizacyjnie i bezwzględniejszą, ponieważ Chińczycy wspierają swoje przedsiębiorstwa na skalę jeszcze większą niż robili to Niemcy.
I nie mają żadnych oporów moralnych. Korupcja nie jest dla nich kłopotem, a dla Niemców czasami jest.
Nie, dla Niemców nie była korupcja kłopotem. Może w deklaracjach werbalnych. Do końca lat 90. wydatki na ułatwianie transakcji biznesowych można było normalnie księgować w niemieckim systemie.
No to tego,
i nadal nie ściga się biznesmenów niemieckich w przypadku, kiedy dokonują korupcji za granicą kraju, w przeciwieństwie do Amerykanów.
No proszę, to o tym nie wiedziałem.
Nie słyszałem o żadnym takim procesie sądowym.
Artur Klucz, naszym gościem. Zostało nam się dosłownie parę minut. Zacząłem tę rozmowę od tego symbolicznego pomnika, moim zdaniem, muszę to sprawdzić, to jest prześmiewczy pomnik tej Merkel na koniu, ale gdzieś tam są informacje, że chyba nie jest prześmiewczy, że ktoś rzeczywiście tak chciał uhonorować byłą kanclerz. To wypalanie się modelu ekonomicznego to jest także atrofia, obumieranie, osłabianie siły politycznej Berlina. Tak jak ten pomnik się rozpadł Angeli Merkel, tak władza niemiecka, to ukryzmowa Angela Merkel nad Europą będzie się kruszyć?
Szybko i zwięźle tak, ale poprawię. Z tą atrofią może nie przesadzajmy, dlatego że jest to kryzys, może nawet poważny kryzys, ale on też stwarza nowe możliwości, prawda, jak każdy kryzys, więc Niemcy mogą sobie poradzić z tymi wyzwaniami. Natomiast ewidentnie słabnie ich pozycja polityczna, dlatego relatywna pozycja polityczna, dlatego że rośnie bardzo szybko pozycja geopolityczna Chin, a na europejskim podwórku pozycja Polski, która podważa niemal każdą ich politykę. Przede wszystkim, jeśli chodzi już o temat, który dla nas jest chyba najważniejszy, temat reparacji za szkody i straty wojenne, to podnosząc roszczenia odszkodowawcze, my jednocześnie podważamy status Niemiec jako mocarstwa moralnego. To też im podcina skrzydła i uniemożliwia dbałość o reputację w relacjach międzynarodowych.
Kusi mnie, żeby zapytać o politykę krajową w tym kontekście i nasze wybory, ale się powstrzymam.
Bardzo dobrze.
Tej pokusie i tego pytania nie
lubię komentować,
zadam,
tak.
Ale zadam pytanie, może nie o politykę krajową, ale o politykę w ogóle Rzeczpospolitej. Jakie to są szanse dla Polski? Czy to osłabnięcie Niemiec, co powinno powodować naszej polityce europejskiej? Wobec innych partnerów trzecich.
Myślę, że dana jest nam trzecia szansa rozwojowa. Pierwsza szansa rozwojowa to może nie tyle transformacja, bo oceniam ją krytycznie, ale przygotowania do wejścia do Unii Europejskiej sprawiły, że bardzo szybko zmodernizowaliśmy nasze prawo i sposób funkcjonowania niektórych instytucji. Kolejną sposobnością to był kryzys roku 2008. Najpierw finansowy, a później kryzys strefy euro, gdzie my mogliśmy przyspieszyć i niejako nadrobić ten dystans, jaki mamy do zaawansowanych gospodarek. I w tej chwili kłopoty wewnętrzne, zarówno gospodarcze, jak i polityczne Niemiec, powinny ułatwić, dać nam głębszy oddech, trochę przestrzeni na rozwój. Obawiam się jednak, że polityka niemiecka w stosunku do Polski jest tak głęboko zakorzeniona w myśleniu i decydentów, i w funkcjonowaniu instytucji, że automatycznie będą jednak dalej utrudniać nam rozwój gospodarczy.
Urwał mi głowę, ale zapytam o AfD, bo jesteśmy po czasie, dlatego mi urwał głowę, ale ja pytanie o AfD zadam. To jest partia, która może wejść do rządu niemieckiego, a jeśli tak, to
tak,
co to oznacza?
Tak, reprezentuję takie zdanie, że perspektywy są takie, że bez AfD może nie powstać rząd federalny za 2 lata. Już w tej chwili ten kordon sanitarny, czy mur przeciwpożarowy zbudowany wokół AfD się kruszy. To jest kwestia 2 lat. Ja już zauważyłem, że media zaczynają akomodować niektóre postulaty AfD, a partie polityczne, na przykład w obszarze choćby polityki imigracyjnej, już niemal otwarcie próbują zmienić swoją politykę. To znaczy, już nie ma uchodźców w mediach, są już imigranci. Do niedawna dominowały dyskusje o prawie azylowym. Teraz dominują dyskusje o tym, jak ukrócić imigrację socjalną.
O prawie deportacyjnym.
Tak.
Tak, to drobna różnica. Dla Polski to co to oznacza? Wejście AfD do rządu, rząd AfD?
Znaczy,
zagrożenie ziem
jak
zachodnich?
Dalece zrealizuje się ten najskrajniejszy scenariusz z punktu widzenia Polski, bo AfD jest siłą prorosyjską, antyamerykańską, więc poniekąd wbrew interesom polskim. Tego nie wiem, natomiast cała scena polityczna ulega transformacji w Niemczech, chociaż większość polskich analityków próbuje bronić partii środka. Ja bym ich tak nie bronił, ponieważ nie ma różnicy, która partia, jakie miejsce zajmuje na scenie politycznej, może poza zielonymi, każda z nich konsekwentnie będzie realizować interesy niemieckie.
Interesy prorosyjskie i antypolskie. Tak. Artur Kluczny był naszym gościem. Kiedyś prezes KNF-u, ekspert Fundacji Republikańskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.